Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Stahl's Essential Psychopharmacology, Neuroscientific Basis and Practical Applications, autorstwa Stephena M.
Stahla. To obszerny podręcznik z pogranicza psychiatrii, neurobiologii i farmakologii klinicznej. Piąte wydanie, opublikowane przez Cambridge University Press w 2021 roku, ma wyjaśniać nie tylko, jakie leki stosuje się w zaburzeniach psychicznych, lecz przede wszystkim, dlaczego mogą działać. Książka prowadzi czytelnika od podstaw przekaźnictwa chemicznego, receptorów, transporterów i kanałów jonowych do modeli neurobiologicznych psychotyczności, depresji, lęku, ADHD, otępienia oraz uzależnień. Jej wyróżnikiem jest charakterystyczny język wizualny Stahla, czyli rozbudowane kolorowe schematy, ikony i analogie, porządkujące złożone procesy. Autor koncentruje się na rozumowaniu mechanistycznym i na zasadach terapii opartych na dowodach, a nie na dawkowaniu lub encyklopedycznym zestawianiu preparatów. Dzięki temu publikacja pełni rolę mapy połączeń między biologicznym podłożem objawów a racjonalnym wyborem interwencji farmakologicznej. Jest to książka edukacyjna, a nie samodzielny poradnik do podejmowania decyzji terapeutycznych u konkretnych pacjentów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od synapsy do objawu, czyli mechanistyczne myślenie o leczeniu, punktem wyjścia książki jest założenie, że sensowne używanie leków psychotropowych wymaga rozumienia komunikacji między neuronami. Stahl omawia przekaźnictwo chemiczne jako sekwencję zdarzeń, obejmującą syntezę neuroprzekaźnika, jego uwalnianie, oddziaływanie na receptor, wychwyt zwrotny oraz rozkład enzymatyczny. Następnie pokazuje, że transporter, receptor lub enzym nie są jedynie hasłami z farmakologii, ale potencjalnymi miejscami, w których lek może zmienić funkcjonowanie danego obwodu neuronalnego. Taka perspektywa odróżnia książkę od opracowań ograniczonych do list wskazań i działań niepożądanych. Zamiast zaczynać od nazwy preparatu, autor pyta, jaki element sygnalizacji jest modulowany i jakie konsekwencje może to mieć dla objawów. Nie oznacza to jednak prostego równania typu jeden neuroprzekaźnik, jedno zaburzenie. Książka podkreśla złożoność sieci mózgowych, różnorodność podtypów receptorów i fakt, że ten sam mechanizm może prowadzić do odmiennych efektów, zależnie od obwodu oraz kontekstu klinicznego. Czytelnik uczy się więc interpretować farmakoterapię jako celową ingerencję w układy regulacyjne mózgu. Jest to użyteczne zwłaszcza wtedy, gdy trzeba zrozumieć logikę działania leków wieloreceptorowych, przewidzieć część skutków ubocznych lub porównać leki o pozornie podobnym przeznaczeniu. Po drugie, receptory, transportery i kanały jonowe jako cele leków psychotropowych. Osobny ciężar książka kładzie na trzy główne klasy celów molekularnych, czyli receptory, transportery i kanały jonowe. Receptory pozwalają wyjaśnić, dlaczego substancja może działać jako agonista, antagonista albo modulator, a także dlaczego powinowactwo do kilku receptorów bywa klinicznie istotne. Transportery są przedstawione jako mechanizmy regulujące dostępność neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej. KO stanowi podstawę rozumienia wielu leków przeciwdepresyjnych i części leków stosowanych w ADHD. Kanały jonowe z kolei pomagają opisać pobudliwość neuronów oraz wybrane mechanizmy stabilizacji nastroju, leczenia bólu czy zaburzeń snu. Stahl nie buduje jednak narracji wokół samych parametrów laboratoryjnych. Zgodnie z edukacyjnym celem publikacji, ważniejsze od gromadzenia wartości liczbowych jest zrozumienie kierunku działania i jego prawdopodobnych następstw. To podejście sprzyja rozróżnianiu mechanizmu pierwotnego od końcowego efektu klinicznego, który zwykle rozwija się wolniej i zależy od adaptacji całych układów neuronalnych. Autor pokazuje również, że leki rzadko są całkowicie selektywne, a ich profil receptorowy może jednocześnie wspierać skuteczność i generować ograniczenia tolerancji. W praktyce jest to fundament racjonalnego porównywania opcji terapeutycznych, bez redukowania psychiatrii do prostych, marketingowych etykiet leków. Po trzecie, psychotyczność i schizofrenia w perspektywie obwodów dopaminowych i glutaminianowych. We częściach dotyczących psychos Stahl łączy opis objawów z modelami dysfunkcji określonych obwodów mózgowych. Szczególne miejsce zajmuje dopamina, ponieważ blokowanie wybranych receptorów dopaminowych pozostaje centralnym mechanizmem wielu leków przeciwpsychotycznych. Autor wyjaśnia jednak, że taka wiedza nie wystarcza do zrozumienia całego obrazu schizofrenii ani różnic między poszczególnymi lekami. Objawy wytwórcze, objawy negatywne i zaburzenia poznawcze nie muszą wynikać z identycznego zaburzenia w tym samym szlaku. Dlatego książka omawia też znaczenie innych układów, w tym glutaminianowego, oraz konsekwencje szerokiego profilu działania nowocześniejszych leków. Ważną korzyścią dydaktyczną jest powiązanie mechanizmów z kompromisami terapeutycznymi. Działanie przeciwpsychotyczne należy rozważać razem z ryzykiem objawów pozapiramidowych, sedacji, zmian metabolicznych, wzrostu prolaktyny czy efektów cholinolitycznych, zależnie od danego profilu farmakologicznego. Nie jest to prezentowane jako sztywna reguła dla każdego pacjenta, lecz jako narzędzie do stawiania właściwych pytań klinicznych. Rozdziały te pokazują również ograniczenie modeli neurochemicznych. Są one przydatne do porządkowania wiedzy i projektowania leków, ale nie zastępują pełnej oceny pacjenta. Jego funkcjonowania, współwystępujących chorób oraz odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Po czwarte, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i znaczenie złożoności objawów. Książka analizuje zaburzenia nastroju jako obszar, w którym uproszczone wyjaśnienia neurochemiczne są szczególnie niewystarczające. Leki przeciwdepresyjne wpływają na układy monoaminowe, lecz kliniczna poprawa nie wynika jedynie z natychmiastowego zwiększenia dostępności serotoniny lub noradrenaliny. Stahl wiąże działanie leków z późniejszymi zmianami w regulacji receptorów, plastyczności neuronalnej i funkcjonowaniu sieci. Dzięki temu czytelnik może lepiej zrozumieć, dlaczego efekt terapeutyczny często wymaga czasu i dlaczego brak szybkiej poprawy nie przesądza automatycznie o nieskuteczności mechanizmu. Równocześnie autor rozróżnia farmakoterapię depresji jednobiegunowej od leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej, gdzie konieczne jest uwzględnienie ryzyka zmiany fazy oraz roli stabilizatorów nastroju i leków przeciwpsychotycznych. Piąte wydanie rozszerza dyskusję o cechy mieszane w dużych epizodach depresyjnych, co odzwierciedla kliniczną wagę objawów, które nie mieszczą się łatwo w prostym podziale na depresję i manię. Temat ma praktyczny sens, ponieważ wybór leczenia nie powinien opierać się wyłącznie na rozpoznaniu zapisanym w dokumentacji. Należy brać pod uwagę dominujące objawy, dynamikę przebiegu, sen, pobudzenie, wcześniejsze epizody i ryzyko działań niepożądanych. Publikacja dostarcza ram do takiego myślenia, choć nie zastępuje wytycznych ani indywidualnej decyzji lekarza. Na koniec, nowe zastosowania, demencja, kanabinoidy i terapia wspomagana psychodelikami. Piąte wydanie pokazuje, że psychofarmakologia nie jest zamkniętym katalogiem klasycznych leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych i przeciwlękowych. Aktualizacja obejmuje nowe leki oraz nowe zastosowania starszych preparatów, a także zagadnienia, które coraz częściej pojawiają się w praktyce i debacie naukowej. Należą do nich psychoza w chorobie Parkinsona, objawy behawioralne w otępieniu, medyczne zastosowania kannabinoidów oraz terapia wspomagana substancjami psychodelicznymi. Włączenie tych tematów nie jest równoznaczne z przedstawianiem ich jako uniwersalnych lub pozbawionych ryzyka rozwiązań. Ich wartość w strukturze książki polega na pokazaniu, jak nowe interwencje należy oceniać przez pryzmat mechanizmu, jakości dowodów, wskazania, bezpieczeństwa i ograniczeń populacji pacjentów. Szczególnie istotne jest to w otępieniu i chorobie Parkinsona, gdzie objawy psychiatryczne występują obok złożonych zaburzeń neurologicznych, a tolerancja leczenia może być ograniczona. Z kolei kannabinoidy i psychodeliki ilustrują, że zainteresowanie społeczne nie powinno zastępować krytycznego rozumowania klinicznego. Stahl osadza te zagadnienia w szerszej neurobiologii, zamiast traktować je jako medialne wyjątki. Czytelnik otrzymuje zatem narzędzia do śledzenia rozwoju dziedziny, bez mylenia wstępnych obietnic terapeutycznych z ugruntowanym standardem postępowania. Podsumowując, Stahl's Essential Psychopharmacology jest przede wszystkim książką dla studentów medycyny i psychologii klinicznej, lekarzy psychiatrii, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, farmaceutów klinicznych, pielęgniarek psychiatrycznych oraz innych specjalistów pracujących z leczeniem zaburzeń psychicznych. Najwięcej skorzystają z niej osoby, które nie chcą jedynie zapamiętywać nazw leków i wskazań, ale pragną rozumieć zależność między celem molekularnym, obwodem neuronalnym, objawem i kompromisem dotyczącym tolerancji terapii. Dla początkujących jest to uporządkowane wprowadzenie do trudnej terminologii. Dla bardziej doświadczonych czytelników może być syntezą pomagającą aktualizować podstawy i porównywać nowe koncepcje z już znanymi mechanizmami. Na tle podobnych podręczników publikacja wyróżnia się konsekwentnym łączeniem neurobiologii z kliniczną interpretacją oraz wyjątkowo rozbudowaną komunikacją wizualną. Sejmaty nie są wyłącznie ozdobą, lecz elementem metody nauczania, który pozwala śledzić proces od synapsy do skutku terapeutycznego. Książka nie zastępuje jednak preskrypcyjnego kompendium. Czytelnik szukający dawek, pełnych interakcji, szczegółowych algorytmów lub decyzji dla konkretnego pacjenta powinien korzystać z aktualnych wytycznych, charakterystyk produktów oraz praktycznych przewodników.
Do tym towarzyszącego serii Prescriber's Guide. Jej zasadnicza wartość leży gdzie indziej, w budowaniu trwałego modelu myślenia. Sztal pomaga zrozumieć, dlaczego leki mogą mieć określone korzyści i działania niepożądane, oraz jak ostrożnie oceniać rozwijające się kierunki psychofarmakologii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven M. Stahl, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.